Wiesz, kiedy myślimy o jakiejkolwiek poważnej życiowej awarii, to zazwyczaj oczekujemy takiej absolutnej precyzji w diagnozie. To jest trochę jak z medycyną, prawda? Łamiesz rękę, idziesz do szpitala, patrzysz na zdjęcie rentgenowskie i po prostu widzisz tę wyraźną, poszarpaną linię na kości.
Tak, i lekarz od razu pokazuje to palcem.
Dokładnie. Mówi, o proszę bardzo, tu jest problem, dlatego boli i sprawa jest jasna.
No i to jest ten niezwykle satysfakcjonujący moment dla naszego umysłu. Taki klasyczny układ zero-jedynkowy, prawda? Złamane albo niezłamane.
Racja.
Sytuacja jest w 100% klarowna, a ten ciąg przyczynowo-skutkowy nie pozostawia żadnych wątpliwości.
I to daje ogromne poczucie komfortu. Zaryzykowałbym nawet stwierdzenie, że daje nam to poczucie bezpieczeństwa. Bo jako ludzie uwielbiamy, gdy rzeczy są widoczne. Dają się łatwo sklasyfikować.
Jasne, lubimy mieć kontrolę.
No właśnie. Ale potem wkraczamy w ten mroczny świat ludzkiego cierpienia, w tę bardzo głęboką sferę duchową. I nagle okazuje się, że ten nasz aparat rentgenowski można po prostu wziąć i wyrzucić przez okno. Krajobraz robi się mętny, a odpowiedzi one gdzieś po prostu wyparowują.
Zdecydowanie. Wchodzimy wtedy w to, co śmiało można nazwać diagnostycznymi mętnymi wodami. Nasze narzędzia poznawcze zupełnie przestają działać, bo...
Bo próbujemy przyłożyć miarę ze świata fizycznego.
Dokładnie tak. Próbujemy przyłożyć tę miarę do rzeczywistości, która rządzi się zupełnie innymi, bardzo specyficznymi prawami.
Dobra. To rozłożmy to w takim razie na czynniki pierwsze. W naszej dzisiejszej analizie bierzemy na warsztat coś absolutnie wyjątkowego. Pochylimy się nad materiałem źródłowym z 29. sesji wykładów doktora Johna Waltona, która jest w całości poświęcona księdze Hioba.
To jeden z najciekawszych tekstów starożytnych.
Zgadza się, to literackie starcie z problemem cierpienia. I misją naszej dzisiejszej dyskusji jest obalenie tych wszystkich najpopularniejszych mitów, którymi obrosło cierpienie w naszej kulturze. Chcemy dotrzeć do tego prawdziwego, wręcz zaskakującego przesłania tej ksiągi.
I to jest bardzo ważne, bo przesłanie, które odkrywa dr Walton, idzie całkowicie pod prąd. Ono bezpośrednio uderza w nasze współczesne przyzwyczajenia, w to, w jaki sposób tradycyjnie przywykliśmy myśleć o sprawiedliwości.
To zacznijmy od tego największego złudzenia, jakiego tak kurczowo się trzymamy. Kiedy dzieje się coś złego, na przykład ktoś traci pracę, pojawia się choroba, to ratujemy się pewnym założeniem.
Jakim dokładnie?
Myślimy sobie, że nawet jeśli teraz tego nie rozumiemy, to kiedyś po śmierci ustawimy się w kolejce do takiego niebiańskiego stoiska z odpowiedziami. Podchodzimy do okienka i ktoś daje nam wydruk z napisem "Straciłeś to i to, ponieważ..." I tu jest długa lista powodów. Traktujemy to jak nasze kosmiczne prawo konsumenta.
O, to jest świetna metafora. Ale dr Walton uderza w ten koncept z pełną mocą i to opierając się na samym tekście Księgi Hioba. Z jego analizy wynika jasno, że nie powinniśmy liczyć na żadne stoisko z odpowiedziami.
Czekaj, w ogóle.
W ogóle. Księga Hioba nie daje nam żadnej odpowiedzi na pytanie dlaczego. Co więcej, sam Hiob nigdy nie dowiaduje się, dlaczego te katastrofy spadły na jego życie.
To musi być potwornie frustrujące z perspektywy czytelnika.
To, co jest tutaj fascynujące, to fakt, że my, jako czytelnicy, wiemy, iż nie było w jego zachowaniu żadnej przyczyny. Hiob nie zgrzeszył, nie popełnił żadnego błędu, który mógłby uruchomić taką lawinę nieszczęść. Więc szukanie przyczyn w przeszłości jest tu z góry skazane na niepowodzenie.
Uderza to w naszą potrzebę kontroli, prawda? To trochę tak, jakbyśmy czytali genialny kryminał. Zarywamy noc, analizujemy każdą poszlakę, szukamy motywu i nagle docieramy na sam koniec i widzimy, że ktoś po prostu wyrwał ostatnią stronę z rozwiązaniem zagadki.
I zostajesz z niczym.
Zostajemy z samym faktem zbrodni. Ale wiesz, skoro nie możemy patrzeć w przyszłość, żeby znaleźć to mityczne dlaczego, to logika naturalnie podpowiada, żeby patrzeć w przyszłość. Skoro nie ma motywu, to czy chociaż jest jakiś cel? W materiale wspomniana jest historia z 9 rozdziału Ewangelii Jana.
O tak, to jest ten moment, kiedy uczniowie widzą niewidomego od urodzenia i pytają Jezusa, czy zgrzeszył on, czy jego rodzice, czyli robią dokładnie to, o czym mówiłeś.
Odpalają instynktowne szukanie winnego.
Dokładnie. patrzą w przeszłość, szukając przyczyny na tym swoim stoisku z odpowiedziami. A odpowiedź Jezusa przesuwa ten wektor o 180 stopni. Mówi, że to nie wina grzechu, ale stało się to po to, by ukazały się na nim sprawy wyższe. Jezus zachęca, by szukać celów w przyszłości.
I to brzmi całkiem sensownie. Taki solidny mechanizm obronny dla psychiki. Zamiast się zadręczać pytaniem, dlaczego to się zaczęło, pytamy, do czego ma to ostatecznie doprowadzić.
Zgadza się. To potrafi przynieść ulgę. Ale tutaj Walton od razu wprowadza kluczowe i muszę przyznać, że bardzo trudne zastrzeżenie.
Jakie znowu zastrzeżenie? Zaczynałem czuć się z tym dobrze.
Nie ma żadnego ukrytego powodu. Ale czasami nie ma też żadnego wielkiego celu, przynajmniej takiego, który moglibyśmy pojąć.
Wow! Czyli cierpienie od tak, bez powodu i bez celu?
Walton używa tu szerszego kontekstu. Wyjaśnia, że żyjemy w rzeczywistości, która z założenia składa się z różnych elementów. Istnieje w niej zjawisko nazywane brakiem porządku, czyli z angielskiego non-order, oraz istnieje nieporządek, czyli disorder. Wiele naszych najtrudniejszych doświadczeń to wynik samej konstrukcji tego świata.
Zaraz. Musimy to uporządkować. Czym właściwie różni się jedno od drugiego? Bo w języku polskim brak porządku i nieporządek brzmią jak synonimy.
Prawda. Brzmią podobnie, ale różnica w tym ujęciu jest fundamentalna. Otóż nieporządek, ten disorder, to zło moralne. Bunt, celowe krzywdzenie drugiego człowieka, kłamstwa, morderstwa. Z kolei brak porządku, non-order, jest całkowicie neutralne.
Neutralny. Jak to?
To jest po prostu nieujarzmiona natura. Wyobraź sobie potężne trzęsienie ziemi, tornado albo drapieżnika w lesie. Trzęsienie ziemi nie ma moralnych intencji. Nie chce celowo wyrządzić ci krzywdy. Ono po prostu jest wynikiem fizyki tego skomplikowanego świata, który się ciągle kształtuje.
Czyli sugerujesz, że wiele tych wielkich życiowych katastrof to wcale nie są precyzyjnie wymierzone strzały w naszą stronę, mające nas czegoś nauczyć. Często to po prostu oberwanie rykoszetem w świecie, który ma wbudowaną pewną dozę chaosu.
Z punktu widzenia tej analizy tak właśnie jest. Brak porządku pozwala światu na rozwój, ale ma swoją cenę.
Wiesz co, to uwalniające, że nikt z góry nie planuje w laboratorium każdego mojego potknięcia, ale z drugiej strony jest to przerażające. Jesteśmy narażeni na ten potężny, obojętny chaos. A jeśli ten chaos uderza w nasze życie, a nieba milczą, no to rodzi się naturalny ludzki bunt.
To nieuniknione.
No właśnie. I domagamy się, by Bóg się z tego wytłumaczył. Traktujemy go trochę jak takiego prezesa ogromnej korporacji, którego wzywamy przed oblicze zarządu, bo akcje spadają. Mówimy, proszę mi tu pokazać na wykreszach, dlaczego Pan tak, a nie inaczej zarządza tym wszechświatem.
I to korporacyjne porównanie w punkt oddaje błąd, który popełnił Hiob. Hiob robił dokładnie to samo. Chciał wezwać Boga na salę sądową, wymusić na nim obronę jego własnych decyzji.
A Bóg jakoś nie bardzo chce stawić się na to wezwanie.
Zdecydowanie nie stawi się w roli oskarżonego. Trzymając się twojej metafory, Bóg uświadamia Hiobowi, że ten nie jest wcale ważnym udziałowcem. Jest stażystą z parteru, który z buta wyjeżdża do sali konferencyjnej i żąda wyjaśnień strategii, do której nie ma żadnego dostępu. Zarządzanie takim światem jest całkowicie powyżej naszej grupy zaszeregowania.
To świetnie widać w 40. rozdziale Księgi Hioba. Bóg tam nie przedstawia raportu finansowego. Zamiast tego proponuje Hiobowi. Okej, skoro jesteś taki mądry, to proszę bardzo, łap za stery. Zobaczmy, jak sobie poradzisz chociażby z opanowaniem tego chaosu. Mówi o Lewiatanie i Behemocie.
Tak, to jest retoryczny nokaut z jego strony. Wniosek płynący z tej konfrontacji jest bardzo brutalny dla ludzkiego ego. Nie możemy być po prostu bardziej boscy od Boga. Nie przechytrzymy go.
Więc co to wszystko oznacza w praktyce?
Oznacza to, że nasze myślenie, iż zrobilibyśmy to lepiej lub sprawiedliwiej, ukazuje tylko naszą naiwność. Oraz to, że mamy zbyt wysokie mniemanie o własnej wiedzy i traktujemy Stwórcę jak maszynkę do spełniania życzeń na naszych warunkach.
Wiesz, widzę tutaj pewien potężny problem logiczny, jeśli to wszystko podsumujemy.
Słucham, co masz na myśli?
Bo jeśli Księga nie odpowiada na pytanie, dlaczego coś się dzieje. Z drugiej strony wiemy, że nie mamy co liczyć na wzywania Boga przed sąd, bo jesteśmy tylko stażystami w tej korporacji. No to o czym tak naprawdę jest ta Księga?
Jaki to w ogóle ma sens?
I tu dochodzimy do absolutnego serca wykładów doktora Waltona. Klucz nie leży w narzekaniach Hioba, ale w samym prologu.
W prologu?
Tak. Musimy spojrzeć na to pierwsze, kluczowe pytanie, które stawia przeciwnik, często nazywany po prostu szatanem. On pyta Boga. Czy Hiob boi się ciebie za darmo?
O rany. I tu robi się naprawdę ciekawie, bo to diametralnie zmienia środek ciężkości. W ogóle już nie rozmawiamy o przyczynach cierpienia, tylko pytamy, czy ktoś w ogóle służy Bogu za darmo. Całkowicie bezinteresownie.
Walton nazywa to koncepcją bezinteresownej sprawiedliwości. Bo zobacz, jeśli przyjrzymy się wierze chrześcijańskiej z szerszej perspektywy, to zauważymy pewien paradoks. Wierzący otrzymują od Stwórcy kosmiczny wręcz pakiet korzyści.
Tak, życie wieczne, przebaczenie.
Zbawienie, opieka. I to są benefity, których nikt nie potrafi wycenić. Problem w tym, że to rodzi ogromne ryzyko dla ludzkiej natury. Pytanie brzmi. Czy służymy Bogu z miłości do Niego, czy z miłości do tych wszystkich niesamowitych korzyści?
To uderza bardzo mocno. Zróbmy taki mały eksperyment i przenieśmy to na grunt codziennych relacji. Załóżmy, że ktoś dowiaduje się po 20 latach, że jego żona okazywała mu uczucie tylko i wyłącznie dlatego, że co miesiąc płacił rachunki i fundował wakacje. W ułamku sekundy czujesz się absolutnie wykorzystany, prawda?
Dokładnie.
To już nie jest relacja, to jest zwykła, chłodna transakcja. Więc przeciwnik zarzuca ludziom, że traktujemy Boga dokładnie w ten sam sposób.
Idealnie to ująłeś. Przeciwnik z księgi Hioba mówi wprost, ta cała pobożność to jest biznes. Hiob jest wierny, bo dostał ogromne stada i ochronę. I żeby udowodnić, że potrafimy funkcjonować inaczej, te wszystkie pakiety korzyści w naszym umyśle muszą zostać zepchnięte do roli drugorzędnej. Naszą główną rolą jest bycie partnerami Boga w Jego planie, a nie wyłącznie konsumentami Jego łaski.
No dobra, żeby ta trudna koncepcja nie wisiała nam w powietrzu jako sucha teologia, przejdźmy do mocnego przykładu z wykładu. Doktor Walton zestawia tę sytuację z historią Abrahama z 22 rozdziału Księgi Rodzaju.
Oj tak, to jest potężne porównanie.
Bóg każe mu oddać swojego syna, Izaaka. Kiedy o tym myślę, mam przed oczami takiego hazardzistę w kasynie. Siedzi przy stole, ma przed sobą górę żetonów, wygrywał przez całe życie i nagle z premedytacją przesuwa absolutnie wszystkie swoje żetony na środek stołu, mając świadomość, że może stracić wszystko, co zyskał.
I to słowo wszystko jest tutaj kluczowe. Walton bardzo wnikliwie tłumaczy wagę tego testu. Na tamtym ołtarzu leżał nie tylko syn. Na tym ołtarzu znalazło się całe przymierze.
Jak to całe przymierze?
Bo bez Izaaka ugoby obiecanej rodziny, nie byłoby nowej ziemi, nie byłoby tego wielkiego błogosławieństwa. Zauważ, że wcześniej Abraham zawsze miał coś do zyskania z tych posunięć, prawda? Kiedy miał wyjść z miasta Ur, Bóg obiecał mu wielkie rzeczy. A w 22 rozdziale nie dostaje obietnicy zysku. Tutaj może tylko i wyłącznie wszystko stracić.
Szokujące. I to prowadzi do tego momentu na końcu, kiedy Bóg zatrzymuje jego rękę i mówi, teraz wiem, że boisz się Boga.
I to rodzi ważne pytanie. Dlaczego Bóg powiedział to akurat w tym momencie?
No właśnie, dlaczego?
Ponieważ alternatywą w tej historii byłoby udowodnienie, że Abraham wszedł w ten cały układ z Bogiem wyłącznie dla tych korzyści. Skoro był gotowy oddać absolutnie całą resztę i zostać z pustymi rękami, to jest właśnie definicja tej bezinteresownej sprawiedliwości.
O rany, to jest mocne. Skoro korzyści mogą tak nagle zniknąć z naszego horyzontu, a powody cierpienia, jak ustaliliśmy wcześniej, po prostu często nie istnieją, to w ogóle co nam pozostaje? Co ma zrobić człowiek, który stoi w obliczu tak przerażającej niewiadomej, gdy rozum po prostu wysiada?
Według Waltona odpowiedź sprowadza się do jednego słowa. Zaufanie. I to jest jedyna możliwa postawa. Zaufanie zaczyna się dokładnie tam, gdzie kończą się logika i wyjaśnienia.
Zaufanie mimo braku dowodów?
Właśnie o to chodzi. Gdybyśmy znali algorytmy na wszystko, znali każdą przyczynę, zaufanie w ogóle nie miałoby racji bytu. Nie musisz ufać, gdy masz pełną wiedzę. Paradoks polega na tym, że im gorsza i bardziej chaotyczna jest sytuacja, tym bardziej to zaufanie staje się trudne.
Ale też tym bardziej staje się absolutnie konieczne.
Będziemy w stanie ją zobaczyć z naszej ludzkiej perspektywy. Musimy zgodzić się na to, że gramy w spole, nie znając wszystkich szczegółów taktyki trenera.
Dobra, syntetyzujmy to wszystko, bo materiał był naprawdę gęsty. Księga Hioba nie jest wcale instrukcją obsługi naszego cierpienia, z której dowiemy się, w jakie klocki to poukładać. Jest raczej takim wielkim, niewygodnym lustrem.
Zdecydowanie. Lustrem, które bezlitośnie obnaża nasze prawdziwe motywacje.
Zmusza nas do odpowiedzi, czy my tak naprawdę kochamy samego Stwórcę, czy tylko uwielbiamy te stworzone przez Niego korzyści i nasze własne poczucie bezpieczeństwa.
I to jest ten ostateczny sprawdzian naszej duchowej dojrzałości. Zgoda na to, że pakiety bonusowe mogą zostać wycofane, a my i tak zaufamy.
Zamykając tę dzisiejszą analizę, chciałbym zostawić nas wszystkich z taką nową, dość prowokacyjną myślą. Ona gdzieś wyrasta z tego tekstu, chociaż wychodzi daleko poza sam starożytny Bliski Wschód.
Brzmi intrygująco.
Pomyślmy o naszym współczesnym społeczeństwie. Ono jest niemal w całości zbudowane na transakcjach. Pracujemy dla konkretnej wypłaty, budujemy sieci znajomości dla przysług, wchodzimy w subskrypcje dla korzyści.
Wszystko jest wymianą handlową.
No właśnie. I jak ta starożytna koncepcja, ta bezinteresowna sprawiedliwość, rzuca wyzwanie nie tylko naszej wierze, ale każdemu ludzkiemu kontaktu w dzisiejszej codzienności. Bo warto się zastanowić na chłodno. Czy w takim świecie pełnym umów, warunków i kalkulacji w ogóle potrafimy jeszcze kochać kogokolwiek zupełnie za darmo?
O tak. Nie oczekując w zamian absolutnie niczego.
Z tym pytaniem dzisiaj was zostawiamy. Warto nieustannie kwestionować własne założenia. Dziękujemy za spędzony z nami czas nad niesamowitymi analizami doktora Waltona. Do usłyszenia w następnej głębokiej analizie.